Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pamięć o dobroci Boga staje się siłą nadziei, mówił Benedykt XVI w kolejnej katechezie o modlitwie. Magazyn rozpocznie relacja z audiencji środowej. Następnie będziemy rozmawiać z uczestnikami Watykańskiego Szczytu Nowych Ewangelizatorów. Przed Światową Niedzielą Misyjną przyjrzymy się też zaangażowaniu Polaków w dzieło misyjne Kościoła. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Świadomość tego, co Bóg dla nas uczynił, otwiera nam drogę w przyszłość. W chwilach trudnych i mrocznych pozwala ufać Bożej miłości, która trwa na wieki, mówił Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie o modlitwie. Tym razem za wzór modlitwy obrał psalm 136. W judaizmie miał on charakter liturgiczny, śpiewano go na zakończenie wieczerzy paschalnej. Chrześcijanie są natomiast świadomi, że to właśnie ten psalm wprowadzał Jezusa w misterium Jego męki.
Jest to dziękczynna pieśń pochodzenia liturgicznego o charakterze litanii. Wyrazem miłości Boga jest Jego wierność, miłosierdzie, dobroć i łaskawość. To On z myślą o człowieku stwarza wszechświat, niebo, ziemię, gwiazdy. Święto Paschy jest okazją, by przypomnieć zbawcze dzieła Boga, by dziękować za wyjście z niewoli egipskiej, przejście przez Morze Czerwone, zmiażdżenie potęgi Faraona, wędrówkę przez pustynię, by dziękować za wolność i dotarcie do ziemi obiecanej. Psalm przypomina czasy stabilizacji kraju, a także niszczące lud bałwochwalstwo, poniżenie w dniach niewoli babilońskiej i powroty do Boga. Opiewa wszechmoc Boga i Jego miłość do człowieka.
Omówiwszy kolejne części psalmu, papież wyjaśnił, jak go zastosować do naszego życia, aby mógł się stać również naszą modlitwą.
Rzecz, która jest tu ważna również dla nas, to pamięć o dobroci Boga. Owa pamięć staje się mocą nadziei. Mówi nam, Bóg istnieje, jest dobry, a Jego miłosierdzie jest wieczne. I w ten sposób pamięć otwiera drogę w przyszłość, także pośród ciemności. Już sama historia Izraela kształtuje w nas pamięć o dobroci Boga. Później fakt, że Bóg stał się człowiekiem, jednym z nas, z nami żył i cierpiał, za nas umarł i pozostaje z nami w sakramencie i w Słowie, a następnie 2000 lat historii Kościoła. Po czasach mrocznych, po prześladowaniach nazistowskich i komunistycznych, Bóg nas wyzwolił, pokazał, że jest dobry, że jest potężny. Musimy cenić sobie tę historię, zawsze mieć w pamięci wielkie rzeczy, które uczynił On również w moim życiu, abym mógł trwać w ufności. I nawet jeśli dziś przeżywam ciemną noc, jutro mnie wyzwoli, bo Jego miłosierdzie jest wieczne.
Na zakończenie audiencji ogólnej papież pozdrowił w różnych językach pielgrzymów, którzy przybyli na plac świętego Piotra, między innymi Polaków.
Szczególnie pozdrawiam uczestników ogólnopolskiej pielgrzymki z Wóźby, Zdrowia, którzy przybili do Rzymu, by dziękować Bogu za beatyfikację Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki oraz by upraszczać potrzebne łaski dla chorych i tych, którzy im pozwalkują. Z zawstępnictwem świętego Łukasza, patrona służby zdrowia, Bogu polecam wasze intencje i wszystkich obecnych tu pielgrzymów. Wam i waszym bliskim serce błogosławień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Długą tradycję pielgrzymowania do miejsc świętych przypomniał Benedykt XVI, inaugurując po południu w Rzymie nowy australijski dom pielgrzyma. Papież wyraził nadzieję, że Domus Australia sprawi, iż przybywający tam pątnicy poczują się w Rzymie jak w domu. Jednak korzenie to nie wszystko, stwierdził Benedykt XVI, nawiązując do powiedzenia swego wielkiego rodaka Johanna Wolfganga Goethego, który mawiał, że rodzice powinni dać dzieciom korzenie i skrzydła. Matka Kościół daje nam jedno i drugie, mówił papież, wskazując na wiarę apostołów przekazywaną z pokolenia na pokolenie dzięki działaniu Ducha Świętego i sakramentom Kościoła. Papież przypomniał także postać pierwszej australijskiej świętej, Mary McKillop. Jej wstawiennictwu zawierzył pielgrzymów, którzy będą zatrzymywali się w domu z Australia.
Proviamo a dirlo insieme: Gesù è vivo!
Guarda dentro di te e scoprirai un vuoto che...
W niedzielę zakończyło się pierwsze światowe spotkanie nowych ewangelizatorów zorganizowane w Watykanie. Na jego zakończenie Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary. Uczestniczący w spotkaniu Vittorio Messori podkreśla, że papież chce nam m.in. uświadomić to, że zbyt często całą ufność pokładamy w kościelnych strukturach i programach, nie zastanawiając się nad tym, co się stanie, gdy sól utraci smak. Z uczestnikami Watykańskiego Szczytu Ewangelizatorów rozmawiała Ingrida Puce.
Dla mnie było niesamowite doświadczenie spotkania tych wszystkich ludzi, zobaczenia, że to działa, że są miejsca na całym świecie, gdzie ludzie z takim zapałem głoszą Chrystusa i że chcą szukać nowych metod i poszukują tego. I sam fakt zwołania też tych wspólnot, ruchów, rozmawiania o tym ze świeckimi, nie tylko, że wśród kleru, ale także, że zachęca się świeckich do podzielenia tym, to było dla mnie niesamowite.
Właściwie jakby cała panorama ewangelizacji na świecie, różnych możliwości, to było bardzo ciekawe, bo mówili liderzy różnych wspólnot ewangelizacyjnych czy szkół. Było też słowo arcybiskupa, który jakby ukazał pewną przestrzeń ewangelizacyjnych w świecie, na przykład ewangelizacja kultury, polityka, powiedzmy media, rodzina, więc bardzo ciekawe były te inspiracje rzucone, jak również głosy z różnych stron świata, które były jak formą dzielenia się.
Też głos właśnie biskupa z Kolumbii, który powiedział, że w wielu miejscach stosuje się tuszpasterstwo zachowawcze, że prowadzi się różne dzieła pobożne, ale to nie ma nic wspólnego z ewangelizacją. I to niesamowicie mnie wzruszyło, że o tym teraz tak się mówi otwarcie w kościele i nazywa się te rzeczy po imieniu i że papież chce odpowiedzieć na sytuację, która jest obecnie w kościele i chce nas zapalić, zachęcić do tego, żebyśmy czynili uczniów. My zostaliśmy pochwyceni przez Jezusa, my doświadczyliśmy Jego miłości i teraz idziemy dalej.
Jesteśmy z warszawskiej wspólnoty akademickiej Woda Życia. Mamy na terenie parafii 9 akademików i po prostu mamy dużo studentów i ewangelizujemy. Powstaliśmy z małej grupki 15-osobowej, w tej chwili jest nas powiedzmy jakieś 1200 osób w tej wspólnocie. Jest to ewangelizacja komórkowa, czyli robimy to w codzienności, w swoim środowisku. Indywidualna ewangelizacja, ale również jest ewangelizacja uliczna.
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, ewangelizacyjna, charyzmatyczna. To, co dla nas najbardziej istotne, oczywiście tym żyjemy, że każdy jest powołany, żeby ewangelizować. Nie tylko, żeby żyć Ewangelią, ale żeby ją również nieść innym. I że to jest nadzieja. A my, naszym charyzmatem też wspólnoty jest niesienie nadziei. I to dla nas jest takie bardzo istotne, bo to jest to pierwsze, co mówimy ludziom. Nadzieja to Jezus. Pierwszym torem jest ewangelizacja każdego z nas, indywidualna, i przez sieć spotkań domowych, które nazywamy domami zmartwychwstania. Czyli, że Ewangelia wraca do środowiska, że świeccy w swoich domach, w swoim otoczeniu dzielą się radością Ewangelii i do nich można przyjść razem, dzielić się doświadczeniem wiary. A druga to jest szkoła ewangelizacji, którą prowadzimy, czyli kursy, które my sami też opracowaliśmy, zwłaszcza takimi kursami, które widzimy, że Pan Bóg nam dał, to są skierowane do kobiet, o tożsamości, do mężczyzn, co jest ogromną potrzebą dzisiaj, dotrzeć do mężczyzn, by uzyskali odwagę bycia chrześcijanami, katolikami, że ich miejsce jest w kościele, żeby się nie kryli za kobietami, tylko żeby szli do przodu w równej mierze. I posługa dla małżeństw również pięknie się rozwija. Wyzwaniem są młodzi i to podejmujemy.
Mnie najbardziej dotknęły słowa Benedykta o modlitwie, o tym, że człowiek musi być wpatrzony w Jezusa, żeby mógł komunikować Jezusa innym.
Słowo papieża było bardzo ważne, o tym ziarnie, słowie, które się rozprzestrzenia w taki bardzo delikatny sposób, ale dociera do ludzi. Nawet jeżeli w świecie jest dużo zła, to jednak to słowo dociera i ono rodzi po prostu, przynosi owoc. I my mamy być takimi nośnikami tego słowa.
Ja utwierdziłam się przede wszystkim w tym, że idziemy dobrą drogą. Tutaj dużo się mówiło dzisiaj o ewangelizacji komórkowej, którą my w naszej wspólnocie wdrażamy w życie i to jest dla mnie bardzo ważne, że tutaj na to się położyło nacisk i rzeczywiście widać, że to przynosi owoce.
Kiedy papież zapowiedział rok wiary, to mnie tak to bardzo ucieszyło, bo mamy być świadkami wiary. Jeśli wspólnoty mają coś realnie wnieść w świat i w Kościół, to muszą dać świadectwo wiary. Nie w wiarę się bawić, ale realnie wiarą żyć i o tym świadczyć całym sobą. Jan Paweł II, który powiedział, otwórzcie drzwi Chrystusowi, a Benedykt XVI w dniu inauguracji mówi, żeby się nie bać Chrystusa i przyjąć Go, bo On niczego nie zabiera, a wszystko chce dać. Dla nowej ewangelizacji to jest istota, dać świadectwo właśnie temu. Jezus wszystko daje.
Alegría del Señor es nuestra fuerza. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe céu, Sua graça trouxe paz e esperança.
Tyle uczestnicy watykańskiego spotkania nowych ewangelizatorów, a teraz przed przypadającym w najbliższą niedzielę Światowym Dniem Misyjnym rozmowa Rafała Łącznego z księdzem Tomaszem Atłasem, dyrektorem papieskich dzieł misyjnych w Polsce.
Niedziela misyjna to szczególny czas, kiedy możemy jakby odnowić nasze zaangażowanie misyjne, trochę może więcej dowiedzieć się o krajach misyjnych, także o pracy polskich misjonarzy. Proszę księdza, co jest jakby sercem niedzieli misyjnej i tygodnia misyjnego, przesłaniem tego czasu?
Tegoroczny Światowy Dzień Misyjny, bo taka jest właściwa nazwa niedzieli misyjnej, jest to szczególny dzień i wyjątkowo Ojciec Święty Benedykt XVI właśnie w tegorocznym orędziu nam przypomniał o jego charakterze. Dzień wyjątkowy, bo mamy sobie uświadomić, że działalność misyjna Kościoła i odpowiedzialność wszystkich za dzieło misyjne Kościoła to nie jest wydarzenie jednostkowe, to nie jest jakaś dodatkowa działalność duszpasterska Kościoła. Jest to jego działalność podstawowa i istotna i wszyscy za nią jesteśmy odpowiedzialni. Co więcej, taki właśnie dzień jak Niedziela Misyjna według słów Ojca Świętego ma nam uświadomić, co przez cały rok czynimy na rzecz misji, bo pewnie świadomi jesteśmy tego, że w wielu wypadkach to nasze misyjne zaangażowanie budzi się właśnie w Światowy Dzień Misyjny 6 stycznia, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, czasem jeszcze przy okazji naszego osobistego spotkania z misjonarzem.
Jak ksiądz oceniłby zaangażowanie Kościoła w Polsce, jeżeli chodzi o misyjność? Ja nie chciałbym patrzeć tylko przez statystyki polskich misjonarzy pracujących na całym świecie, czy na wyniki zbiórki, jaka co roku się odbywa. Tu możemy powiedzieć, że to jest prawie 3 400 000 złotych. Ale mam na myśli jakieś takie bardziej zaangażowanie serca.
Myślę, że jest wiele sygnałów, wiele okazji, które potwierdzają, że wierni Kościoła w Polsce naprawdę dla dzieła misyjnego mają wielkie serce, angażują się w różnorakiej formie. Jakimś szczególnym wyrazem tego jest choćby fantastyczny rozwój inicjatywy czy też akcji kolędników misyjnych. Myślę, że będzie w najbliższych miesiącach dodatkowa okazja, aby to misyjne zaangażowanie w sobie obudzić, bowiem 9 stycznia minie 150 lat od śmierci sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i Żywego Różańca. Ufam, że właśnie grupy Żywego Różańca, ale też i inne środowiska zainteresują się na nowo dziełem Pauliny i tym, co ta charyzmatyczna młoda kobieta zrobiła, aby wspomagać misjonarzy.
To teraz mimo wszystko spójrzmy przez te statystyki. 2156 polskich misjonarzy pracuje na całym świecie, w znacznej mierze na kontynencie afrykańskim. To są 924 osoby. Dużo, mało, mogłoby być lepiej.
Ta magiczna liczba 2100 od kilku lat jakby jest pewnym wyrzutem sumienia, bo dziękując Panu Bogu za wszystkie powołania, którymi ciągle tak hojnie obdarza naszą ojczyznę, warto się zastanawiać, czy więcej kapłanów, więcej sióstr, więcej misjonarzy świeckich nie powinno wyjeżdżać i czynnie włączyć się w dzieło misyjne Kościoła. Zresztą wspomnijmy tutaj pielgrzymkę Ojca Świętego Benedykta i jego przemówienie w Archikatedrze Warszawskiej, że ciesząc się tyloma powołaniami, Kościół w Polsce powinien jeszcze bardziej nimi się dzielić z Kościołem powszechnym.
Niepokojąca wydaje się średnia wieku polskich misjonarzy. Najmłodsi właściwie są misjonarze świeccy. Ta średnia wieku waha się od 38 do 46 lat, ale jest i tak, że wśród sióstr zakonnych to jest 50-53 lata. Taka jest średnia wieku. Czyli niestety ci polscy misjonarze nam się starzeją.
Oczywiście moglibyśmy szukać jakiegoś wytłumaczenia czy pocieszenia i powiedzieć, że jeśli chodzi o misjonarzy europejskich, to i tak jesteśmy najmłodsi, ale oczywiście byłoby to szukanie pewnego wybiegu. Jest faktem, że sporo misjonarzy już w podeszłych latach wraca, a liczba wyjeżdżających, no tak jak wspomniałem przed chwilą, jakoś gwałtownie nie wzrasta. Zresztą kilka dni temu przy współpracy z sekretariatem misyjnym Księży Palotynów zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie na temat misjonarzy, którzy zakończyli swoją posługę, bo musimy być świadomi tego, że niewiele z tych osób, które zakończyło posługę, jednak wraca do ojczyzny, a jeszcze mniej ma okazję, aby dzielić się swoim naprawdę bogatym misyjnym doświadczeniem.
Na co szczególnie podczas tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego i Tygodnia Misyjnego w Polsce zwróciłby ksiądz uwagę?
Zwróciłbym uwagę zasadniczo na dwie rzeczy. Pierwsza, aby faktycznie w kontekście słów Ojca Świętego, to był dla nas taki dzień misyjnego rachunku sumienia, a jednocześnie też dzień, kiedy zaprosiłbym wszystkich, zresztą zapraszam z serca, żeby zatrzymać się nad swoją chrześcijańską tożsamością. Jeśli jestem uczniem Jezusa, to co z tego wynika właśnie w tej misyjnej perspektywie? I druga rzecz, zachęciłbym wszystkich, abyśmy uświadomili sobie, że to jest jeden wyjątkowy dzień w roku, kiedy musimy się wznieść ponad podziały kontynentalne, krajowe, zakonne, diecezjalne, po to, żeby spojrzeć na Kościół w tej powszechnej perspektywie. Jak to rozumieć, w tym dniu zarówno w Ugandzie, jak i w Chile, jak i w Birmie, tak też i w Polsce wierni łączą się w modlitwie za dzieło misyjne Kościoła, składają swoje ofiary na tak zwany Fundusz Solidarności, Fundusz Papieski, dlatego też jakiekolwiek partykularne zbiórki w tym dniu czy inicjatywy misyjne, można by się pokusić o stwierdzenie, nie są katolickie. Dlatego, że w tym dniu to, co składamy na tacę w całym świecie, jest przeznaczone do dyspozycji Ojca Świętego, czy wprost na rozwój dzieła misyjnego w tym wymiarze powszechnym. Czasem tak się zdarza, że wierni kojarzą Światowy Dzień Misyjny jako kolejny dzień, kiedy Kościół w Polsce pomaga polskim misjonarzom, a tymczasem takim dniem jest 6 stycznia. Natomiast Niedziela Misyjna ma służyć temu, abyśmy modlitwą i naszymi ofiarami wsparli wszystkich misjonarzy, a przede wszystkim młode kościoły, a więc i katechistów w Afryce, młodych kapłanów choćby w Wietnamie. To jest taki właśnie dzień, kiedy musimy pomyśleć nieco szerzej, wyjść poza nasze granice.
Kiedy patrzy się na rozwój Kościoła katolickiego na świecie, okazuje się, że połowa wszystkich katolików mieszka w Ameryce. Czy zdaniem księdza te misyjne drogi Kościoła, które najczęściej wciąż prowadzą nas na kontynent afrykański, powinny w najbliższych latach kierunek ów dróg powinien się zmienić?
Myślę, że nie możemy tracić z oczu powszechności Kościoła, więc to, o czym pan redaktor wspomina, liczba chrześcijan w Ameryce Łacińskiej powinna nas na pewno fascynować, skłaniać do pomocy, ale musimy też świadomi być tego, że coraz więcej na przykład kapłanów, latynosów przyjeżdża do pracy do krajów zachodniej Europy. Być może jeszcze w polskiej perspektywie tego nie widzimy, ale Francja, Hiszpania, Belgia już poważnie stają przed tym wyzwaniem, a jednocześnie i przed szansą, bo ciągle jednak ta wymiana darów między kościołami może rodzić wspaniałe owoce, jeśli jest właściwie przygotowana i przeżyta.
Jak, proszę księdza, w kościele w Polsce jeszcze bardziej obudzić zaangażowanie misyjne?
Wiążę wielkie nadzieje z przyszłym rokiem, z rokiem, kiedy będziemy wspominać Paulinę Jericho. Ta 20-letnia dziewczyna zakłada dzieło Rozkrzewiania Wiary, 7 lat potem Żywy Różaniec. Dzieła, które w pewien sposób dokonały rewolucji, jeżeli chodzi o pomoc, o wspieranie dzieła misyjnego. I chciałbym życzyć wszystkim, nie tylko tym zrzeszonym w grupach Żywego Różańca, abyśmy za jej wzorem, ale też za jej wstawiennictwem rozbudzili w sobie to zaangażowanie na rzecz dzieła misyjnego i być może również przyczynili się w ten sposób do wyniesienia sługi Bożej Pauliny Jericho do chwały ołtarzy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmową z księdzem Tomaszem Atłasem, dyrektorem papieskich dzieł misyjnych w Polsce, kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.